pomysłowy. Włodzimierz.
O czym będziemy rozmawiali? O problemach Włodzimierza Raszkiewicza, panie Rafale Królu. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, a może jednak o majówce
wyjazdu? O problemach majówkowych Włodzimierza Raszkiewicza, gdyż ponieważ krzesiwo mam w domu, wiesz?
Super.
I waham się go użyć.
Ale do czego?
Chciałem do rozpalenia jakiegoś ogniska.
Nie, właśnie
chciałem
nie.
Wnukowi pokazać, wiesz, jak to się robi przy pomocy takich dwóch metalowych pałeczek. Z jakiegoś lekkiego metalu, takie mam krzesiwo.
No to takie krzesiwo magnezowe, standardowe.
Kiedyś dostałem, tak.
Natomiast ono tak naprawdę nie służy do rozpalania ogniska chubką i tak dalej. To jest w ogóle PR... Sam PR krzesiwa w Polsce jest straszliwy. No ono służy do zupełnie czegoś innego.
No to poczekaj. Ja mam to krzesiwko i jak potrzę się jedną pałeczkę o drugą pałeczkę, tą metalowo-magnezową, tak? No fajne iskry tam się wydobywają, ale myślę sobie, a jak ja teraz zrobię z tego duży ogień?
No i teraz się zaczyna problem, bo to powinieneś mieć tak kawałek...
Może kawałek papieru toaletowego, myślę sobie, ten się łatwo zajmuje.
Nie, on się tak łatwo wcale nie zajmuje. Trzeba mieć wacik bawełniany. Kosmetyczny, albo na przykład trochę suszonego mchu, albo ze spróchniałego drzewa trochę chuby, ale tak naprawdę to jest mnożenie bytów ponad potrzebę, bo, tak. Bo krzesiwo nie służy do rozpalania ognia.
A do czego?
Ono służy do rozpalania każdego palnika gazowego czy benzynowego, ponieważ możesz mieć 100 tysięcy zapałek, które ci zamokną. Aha. Pudełko zapałek może ci się zgnieść, może ci zawilgotnieć w kieszeni, albo zostawisz je na rosie i już nie zapalisz ogniska, ani nie zapalisz palnika gazowego z kartuszem. Natomiast mając krzesiwo, jedno krzesiwo, możesz przez 30 czy 40 lat zapalić miliardy palników.
To jest taka zapalarka tylko ręczna, jak gazowa, tak? Do gazu.
Tak, ale ona działa zawsze, nie można jej zepsuć, można ją najwyżej zgubić. Natomiast krzesiwo tak naprawdę służy do zapalania palników benzynowych, gazowych, jakichkolwiek innych i zastępuje znakomicie zapałki, zapalniczki i wszystko inne.
Bo widziałem też taką metodę, nie wiem czy jest dobra, czy byłaby dobra, jak zastruganie kawałka korzenia, takiego korzenia rosnącego i nawilżonego żywicą.
Dużo lepsze tak naprawdę będzie zewnętrzna kora z brzozy, która zawsze się pali.
Ona jest rzeczywiście sucha.
Ona, nawet jak jest mokra, to brzoza się będzie paliła, ale mówimy o tej najbardziej zewnętrznej skórce brzozowej, takiej, którą możemy oderwać palcem. Jeżeli sobie weźmiemy jakiś mały pojemniczek, zrobimy z tymi takimi, powiedzmy sobie, wiórkami z kory brzozowej, to możemy błyskawicznie rozpalić ognisko, nawet jeżeli jest bardzo, bardzo mokro i można też to zrobić krzesiwem.
Bo ja chciałem cię dzisiaj zapytać o to, jak zrobić sobie przyzwoity piknik, wiesz? Taki w starym, dobrym, harcerskim, można nawet powiedzieć, stylu. Dlaczego cię o to pytam? Dlatego, że mam dość tych grilli jednorazowych, śmierdzących. Ja zawsze lubiłem chemię, ale w grillach jej nienawidzę.
Jeżeli coś jest jednorazowe, no to zazwyczaj ma bardzo słabą jakość. To się...
Wiesz, jak obserwuję tych ludzi, którzy spiekają tę kiełbasę, która jest na zewnątrz czarna, w środku
surowa.
Całkowicie surowa. Do tego ileś tam butelek piwa, to mnie trzęsie.
Było jednorazowe, dało się szybko zrobić, a szybko nie znaczy dobrze. Więc to zawsze, to jest dokładnie tak jak z każdym innym biznesem, że mamy do wyboru trzy parametry, może być coś tanio, dobrze albo szybko i zawsze są możliwe dwa z trzech. Albo jak dobrze i szybko to nie tanio, jak tanio i szybko to nie dobrze i tak dalej, i tak dalej. Więc tak samo jest z grillami jednorazowymi. Natomiast jeżeli chcesz mieć fajny piknik, to przede wszystkim musisz zacząć od takich pryncypiów, że masz fajne miejsce, że jest równo na przykład, że to nie jest na jakimś pochyłym miejscu, bo jak postawisz krzywo namiot i jak będziesz spał z głową w dół, to ci będzie rano głowa bolała i się nie wyśpisz. Że najfajniej jest, jeżeli przywieziesz sobie wodę albo jeżeli masz gdzieś blisko pitną wodę. Jeżeli masz wygodne miejsce, gdzie możesz sobie usiąść i jest trochę słońca. Czyli fajne miejsce jest w ogóle ważne. I potem dobrze jest zrobić... Nawet jeżeli ten grill jest tylko na 1-2 dni.
To przypomina mi się, wejdę w słowo, przepraszam, tak? Takie jedno miejsce, które kiedyś pojechaliśmy na rowerach i rzeczywiście, nawet nie z namiotami, tylko z kocami, okazało się, że no jest tam łączka, ale tego kocyka tam nie można rozłożyć. A dlaczego? To jest nad wodą i jest bardzo, bardzo bagiennie wilgotno, a po drugie, nie wiadomo dlaczego, tam jest pełno kretowisk.
No to już jak krety wybiły, no to już niestety nie pomogę. Natomiast do dobre miejsce miejsce, wiesz, dobre miejsce jest fajne, bo tam można zostać przez dłuższy okres czasu i na pewno tam odpoczniemy i nie będziemy walczyć z naturą o przetrwanie. Może być grill, może być ognisko, może być palenisko, możemy sobie, jak mam już fajnie zrobione ognisko, przecież można zrobić do tego jakieś takie kiki do upieczenia mięsa czy kiełbasy. No przecież to nie zawsze trzeba tego grilla przywozić na jakimś żeliwie strasznym. Można coś spróbować zorganizować z tego, co jest dookoła. To ognisko trzeba jakoś zabezpieczyć, czy obłożyć jakimiś kamieniami, uważać, żeby go nie robić, jak będzie bardzo wiało, albo od tego wiatru ochronić.
No wiesz, są jeszcze od tego przepisy, tak? Że tam ognisk nie palimy w lesie na przykład,
coraz
na plażach.
Coraz częściej w lasach państwowych są miejsca wyznaczone do biwaków, do noclegów, albo takie miejsca, gdzie co prawda nie można spać, ale można spędzić cały dzień, gdzie są ławki, gdzie jest palenisko na ognisko, czyli są miejsca wyznaczone. Co ważne, tam jest często kosz na śmieci, możemy tam też dojechać bardzo często samochodem i w lasach państwowych coraz więcej takich miejsc na szczęście jest i one nie będą tak bardzo obłożone jak jakieś takie bardzo uczęszczane.
Jak kemping na przykład.
Jak jakiś kemping.
W Łebie.
No, kempingi w Łebie myślę, że w tym roku będą, no, będą bardzo, bardzo drogie. Natomiast.
Ale ja byłem na kempingu w Łebie, wiesz? Ale 2 lata temu pamiętam. No, przyjechaliśmy tym swoim autkiem. Okazało się, że tam nie ma miejsca, żeby to autko postawić. Był kłopot.
No, w szczycie sezonu tak może być. Ja miałem...
I tak jakoś udało nam się między jednym namiotem, a drugim namiotem.
Kilka lat temu miałem taką historię, że wędrowałem sobie przez Słowiński Park Narodowy, tam od strony Rowów, przez Czołpino, Smołdzino i na samym końcu w Łebie. Dotarliśmy do Łeby już bardzo późno i nie było żadnego autobusu ani pociągu do Trójmiasta. No i wtedy zdecydowaliśmy się zostać na jednym z tych kempingów miejskich w Łebie, które są naprawdę wysoki standard, tam łazienki,
zaplecze,
toalety.
Rzeczywiście było
jest,
bardzo okay.
Zaplecze jest fantastyczne, zresztą jest bardzo dużo turystów z zagranicy, którzy chwalą, że te usługi...
Jest dobrze.
Tak, że jest dobrze. No oczywiście w szczycie sezonu będzie problem z miejscem. Natomiast wracając do majówki, no jeżeli chcemy, żeby nam było wygodnie i komfortowo, no to musimy zadbać o zarówno sprzęt biwakowy, jak i o ubranka. No bo majówka może być taka, że będzie plus 25, a może być taka jak w tym roku, że raczej będzie plus 10 niż plus 25. No i trzeba się naprawdę cieplej ubrać, założyć jakąś bieliznę termoaktywną, żeby siedzieć i nie marznąć.
To jeżeli pozwolisz, to musimy postawić na razie kropkę, zrobić małą przerwę i do tej rozmowy majówkowej i takiej outdoorowej wrócimy za chwilę. Naszym gościem jest Rafał Król.
Pomysłowy Włodzimierz.
Naszym gościem jest Rafał Król. Ja cię, Rafała, jeszcze nie przedstawiłem. To taki mężczyzna, który lubi pójść sobie w jakieś albo dalekie, albo bliższe, nieznane. Generalnie lubisz mieszkać pod namiotem.
Lubię podróżować. Może nie mieszkać, ale lubię, podróżować, lubię się przemieszczać.
No to poprawiłeś pana dziennikarza. Chociaż ja pamiętam twoją opowieść, kiedyś taką majówkową zrobiliśmy również. Może nawet nie majówkowa była. Ona była czerwcowa albo jakaś lipcowa. Gdy woda była ciepła, zapytałem Rafała Króla, proszę państwa, jak zrobić sobie jakąś taką fantastyczną weekendową przygodę. A on mówi, wiesz co, weź dętkę taką od koła do traktoru, wiesz, wrzuć sobie na wodę, na jakiś małej rzece i spłyń, jak dziecko.
Tak, to pamiętam, to była frajda z wody i to była bardzo fajna audycja. Od tamtego czasu świat poszedł naprzód i właściwie w różnych marketach sportowych, jak i przez internet, można albo wypożyczyć na weekend, albo kupić sobie tak zwany packraft. Mhm. Packraft, czyli bardzo mały ponton, taki, który waży zaledwie tam 3 do 4 kg.
Łódka w plecaku.
Łódka w plecaku. Zajmuje to bardzo mało miejsca, bo jest to wielkości niedużego śpiwora. Do tego jest składane wiosło. Do tego możemy sobie wypożyczyć też w pakiecie kamizelkę ratunkową, tak żeby to wszystko było bezpieczne. I możemy na przykład pojechać rowerem nad ulubioną rzekę, tam nadmuchać ten packraft, złożyć koło przednie roweru, położyć jedno na drugie z przodu, na to plecak i można z całym bagażem sobie spłynąć 30-40 km.
Naprawdę damy radę na ten Tuckraft jeszcze zainstalować rower?
Oczywiście. To się nazywa bike rafting i nawet jeżeli tutaj w Włodzimierzu wrzucisz w wyszukiwarce bike rafting, to zobaczysz mnóstwo zdjęć, nawet jest już taki prężny polski ruch bike raftingowy, czyli ludzie, którzy jeżdżą rowerami, spływają
to
rzekami.
To może być taki zwykły, standardowy rower trekkingowy, to nie musi być jakiś super ekstra składak.
Nie, to może być zwykły rower, wystarczy móc odkręcić przednie koło, żeby się to dało złożyć na dwa, czyli kółko na kółko i na to bagaż. I to jest na samym przodzie Packrafta, a pod spodem mamy nogi, więc jest to wygodne, stabilne i działa.
No to jest jakaś szansa dla mnie, zapalonego rowerzysty. Wiesz?
No ale wiesz co, powinieneś spróbować, dlatego że wielu moich znajomych rowerzystów, którzy już mówią, nie, to już byłem w Borach na rowerze, już byłem tam nad Słupią czy nad Łupawą, ja już jechałem wzdłuż i już mam dosyć. No to nagle jest taka frajda, że masz zupełnie inną aktywność, czyli już nie pedałujesz nogami, tylko sobie trochę powiosłujesz rękami i...
No, jest różnorodnie tej podróży
tak,
po prostu.
Tak, i widzisz, i masz tą podróż już nie z punktu drogi, z punktu widzenia drogi, tylko z punktu obserwacji rzeki. No i to jest fantastyczne. A rzeki, które mamy tutaj w okolicy, powiedzmy sobie i Radunia, i dalej jak pojedziemy na Łupawę tam pod Słowiński Park Narodowy, czy jak pojedziemy w Bory Tucholskie na Wdę czy na Brdę, no to są fantastyczne rzeki właśnie na bike rafting, albo nawet nie na bike rafting, co na rafting, czyli generalnie w tym pakrafcie sobie płyniemy, a potem go zwijamy. Jak rzeka przestaje być atrakcyjna, to pakujemy wszystko do plecaka, przejdziemy sobie kilkanaście kilometrów do kolejnego jakiegoś łuku rzeki i tam możemy płynąć dalej.
Wiesz, bo ja bym chciał podróżować tak ślicznie, ekologicznie trochę, że koleją pojadę z tym swoim rowerem i nawet z tym pakraftem na Kaszuby na przykład. Tam przejadę się, przepłynę, proszę bardzo, no, ale i też koleją wrócę. Myślę sobie, że używamy generalnie za dużo samochodów, a te samochody dają nam możliwość zapakowania wszystkiego. Kocyków, stolików, krzesełek,
no i wtedy
nie wiadomo
jest,
czego.
Jest nadmiar i przesada wszystkiego. Natomiast no, ja jestem człowiekiem, który przez całe swoje życie unika samochodu i wszystkie swoje podróże od tych takich bardzo kameralnych po bardzo ekstremalne. Ja organizuję tak, że nie korzystam z szerpów, tragarzy, tylko noszę sobie wszystko sam. I na przykład, jeżeli gdzieś się muszę dostać, to zakładam, że wyprawa musi być fajna, ale ja sobie muszę to sam wszystko...
A może dlatego, że nikt nie chce z tobą jechać, wiesz, bo ty jedziesz w takie tereny. Teraz, proszę państwa, Rafał był, kiedy to było? Miesiąc temu? Tak?
Dwa tygodnie.
Oglądam zdjęcia, a tam śniegu po pachy, po kolana. No, kto by tam pojechał, żeby spać z nim pod namiotem?
Chociażby nasza znakomita żeglarka i himalajska Monika Witkowska. Byliśmy na...
rzeczywiście.
Byliśmy na największym górskim płaskowyżu Hardangervidda w Norwegii i on jest w ogóle bardzo, bardzo fajny, ponieważ bardzo łatwo się do niego dostać z Polski. On leży między Bergen a Oslo. Do obu tych miejsc możemy łatwo dolecieć, a między Bergen a Oslo mamy linię kolejową, która ma 500 km i mniej więcej w połowie drogi gdzieś tam w Jejlo czy w Finse możemy wysiąść i sobie zrobić przez ten park narodowy, który jest takim tortem nad poziomem morza między 1300 a 1800 metrów. Jest taką wielką czapą śnieżną, jeszcze z lodowcem, bo tam jest jeszcze lodowiec, ale lodowiec jest dosyć niebezpieczny i poszczeliniony, więc akurat na lodowiec nie namawiam, ale można sobie zrobić tam wycieczkę zimową, wyprawę polarną, taką z saniami, z nartami. Można przemierzać, walczyć, zmagać się i uczyć się takiego warsztatu polarnego. Bo tak naprawdę ta Hardangervidda to było takie miejsce, gdzie wszyscy norwescy polarnicy trenowali, uczyli się, jak przetrwać przed swoimi wyprawami. I Amundsen przed biegunem południowym w 1906 roku, i Sverdrup, i Nansen, więc to jest taki narodowy norweski poligon, a do tego sam park narodowy jest przepiękny, ogromny. Sam płaskowyż ma 3400 km2. Wszystkie polskie parki narodowe to jest jakieś 2500.
Powiedz, jakiego rodzaju to jest dla Ciebie przyjemność? Pojechanie w tamte tereny, w tamte rejony nie latem, ale zimą, bo my wszyscy narzekamy, że proszę bardzo, no w ciągu dnia jest jeszcze fajnie ciepło, gdy wejdzie słońce, ale w nocy to Panie jest plus 5, paskudztwo.
No w nocy miewaliśmy temperatury poniżej minus 20 stopni. W dzień no tam minus 5, minus 10, ale jak mocno wiało, no to było tam odczuwalna była taka też pod minus 20.
I jak rozumiem, pojechaliście tam, żeby się po prostu przejść.
Pojechaliśmy, żeby się przejść, żeby...
Nie było bicie żadnego tam rekordu.
Nie, chodziło o to, o takie doświadczenie pustki, bo mamy wielką, białą przestrzeń dookoła, która nie jest równa, bo tam są i pagórki, i jakieś doliny. Trzeba te sanki wciągać na te góry, potem je opuszczać na dół, bo nie można na nich, znaczy zjeżdżać na nartach, tak, bo te sanki nam będą najeżdżały na nogi i robi się dosyć niebezpiecznie. Ale samo to, że można sobie wędrować nie 2-3 godziny, tylko na przykład 2 tygodnie i nie spotkać nikogo, nie przecinać żadnej drogi, żadnej linii kolejowej, nie przechodzić pod żadnymi drutami elektrycznymi, to, że cały dzień człowiek sobie idzie, robi sobie odpoczynki tam, gdzie chce, zatrzymuje się na kubek herbaty z termosa, na zjedzenie jakiegoś batona i kiedy ma już dosyć, wieczorem sobie rozbija namiot, który trzeba mocno odciągnąć, żeby go tam wichura w nocy nie porwała, no to ma to w sobie coś oczyszczającego, coś z takiej medytacji, coś z, dla mnie to jest wielki odpoczynek od stresów miasta i od cywilizacji. Ja wracam spokojniejszy.
No teraz pytanie brzmi, czy coś takiego można zrobić sobie w tym zimnym kwietniu na przykład, albo w marcu wcześniej w Polsce?
W Polsce można...
Bo my wszyscy myślimy, też przerywam Ci, przepraszam, że ten sezon tak naprawdę to on rozpoczyna się w czerwcu razem z wakacjami, gdy jest ciepło, no bo w tym kwietniu czy w maju to my możemy pojechać, ale do ciepłego domku, no nic więcej.
Ja się z tym nie zgadzam. Sezon...
A do hotelu, wiesz, że było spa i basen.
Hotele są coraz droższe i myślę, że tańsze długo nie będą, więc myślę, że to jest w ogóle osobny temat, że wracamy do takiej turystyki covidowej, bo w COVID-zie nie można było, bo wszystko było zamknięte z powodu pandemii, a teraz jest tak, że coraz więcej ludzi ma coraz mniej pieniędzy i na te wyjazdy nas po prostu zagraniczne czy jakieś takie hotele nas po prostu nie stać, więc wakacje pod namiotem, dłuższe weekendy zamiast jakiegoś urlopu, czy tam połączenie, urwanie sobie do weekendu piątku i poniedziałku i to już jest taki wyjazd, mamy od piątku do poniedziałku, czyli mamy nagle 5 dni, to już pozwala odpocząć.
No ale pytanie brzmi, czy w tym się można rozsmakować, to jest trochę taki gorszy wybór.
Moim zdaniem to nie jest gorszy wybór, to jest bardzo, znaczy inaczej, no dla mnie to jest wybór. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do tego, że ma wyjazd do luksusowego hotelu z pełną infrastrukturą plus masaż, spa, basen i tak dalej, no to oczywiście wyjazd pod namiot mu takiego pobytu nie zrekompensuje. Natomiast sama możliwość budzenia się w namiocie i słyszymy, że szumią drzewa, że ptaki dookoła śpiewają, bo jest wiosna, bo one teraz mają okres lęgowy, że drapie nam pod podłogą namiotu jakaś tam ryjówka, która myśli, że może wyjść, albo... No, to jest cudowne.
Ale ja myślę sobie, że w czasie takiej wyprawy to my też nabierzemy tężyzny tak zwanej fizycznej. O.
Tak, bo pracują zupełnie inne mięśnie niż normalnie.
One generalnie pracują. Jak pojedziemy w jakieś miejsce, wiesz, all inclusive, to mniej.
No to mamy taki sam siedzący tryb życia, jaki mamy w mieście, czyli zazwyczaj siedzimy przy biurku i jakieś tam wytwarzamy PKB, natomiast no, samo to, że trzeba się schylić, żeby ten namiot postawić, wbić śledzie, albo usiąść po turecku, żeby sobie odpalić kuchenkę i coś ugotować, albo posiedzieć przy ognisku, no to wymaga od nas wysiłku i pracy mięśni, schylania się, podnoszenia, no to jest fajne, no to znaczy moim zdaniem to jest fajne i patrzę na wielu moich rówieśników, którzy są w moim wieku, ale fizycznie są ode mnie w
są
dużo...
Mniej więcej 40, tak rozumiem?
No nie,
z hakiem.
Już no, z watem, tak, z watem, z watem. Więc generalnie może te wyrzeczenia, czy ta aktywność może nie jest super taka przyjemna jak to, że podlegamy zabiegom gdzieś w rezorcie, ale dzięki temu mamy kurację odmładzającą swoistą, że jesteśmy cały czas na chodzie i coś możemy zrobić. Jesteśmy sprawni, jesteśmy spokojni, jesteśmy mentalnie bardziej tu i teraz. To jest takie, że nie ma narzekactwa, tylko że jest satysfakcja, że się coś zrobiło i że to jest fajne, że ta przyroda istnieje i że my możemy sobie ją obserwować, będąc jej częścią, a nie zza okna jakiegoś takiego potrójnego.
Wtedy, wiesz, to banalnie teraz zabrzmi to, co powiem, ale wtedy spotka nas być może jakaś przygoda, no bo jaka nas przygoda może spotkać w resorcie All Inclusive?
No ktoś nas może oblać kawą.
Na przykład.
Albo woda będzie w basenie ze zimna.
No nie wiem. Wiesz co, mieliśmy o sprzęcie rozmawiać w tej rozmowie. Patrzę na zegarek, a my musimy kończyć. Zupełnie nie porozmawialiśmy. To jeszcze?
Jeżeli chodzi o sprzęt, fajnie jest kupić trochę droższy sprzęt, ale lżejszy, taki, który nam się mieści do plecaka i z którym możemy chodzić. Bo wtedy łatwiej nam będzie. I jeżeli sobie zrobimy wycieczkę jednodniową pieszą, i jeżeli się zdecydujemy na wypożyczenie packrafta i na ten bike rafting czy na rower, po prostu mniejszy sprzęt daje nam więcej możliwości i większą satysfakcję.
A ostatnie pytanie sprzętowe brzmi, proszę pana, kiedyś bardzo dużo rozmawialiśmy o polarach i Gore-Texach. Pamiętasz? Czy wymyślono coś lepszego?
Tak.
Tamtego czasu?
Tak, zdecydowanie. To znaczy polary są passé.
Aha. A dlaczego?
Dlatego, że w tej chwili są izolatory, czyli takie ubranka, które nas grzeją i zatrzymują ciepło oraz wiatr, bo polary nie zatrzymywały wiatru, no to w tej chwili są takie kurtki syntetyczne, które się...
Ale były takie z windstopperem.
No tak, ale to ważyło kilo. Natomiast w tej chwili są kurtki, które spełniają te same funkcje co polary, tylko są 3 razy mniejsze po spakowaniu i 2 razy lżejsze.
Aha.
A robią to samo albo nawet jeszcze więcej.
A Gore-Texy?
A Gore-Texy to po prostu są kurtki membranowe, które nas chronią przed deszczem, ale Gore-Tex to też już nie jest, jakby to powiedzieć, jedyna technologia i wiele firm robi wiele różnych membran, więc kurtki membranowe są porównywalne. Nie ma co wyrzucać pieniędzy na bardzo, bardzo drogi Gore-Tex, ponieważ jest bardzo dużo tańszych alternatyw i większość z nas nie odczuje różnicy. Więc zamiast polaru tak zwane izolatory syntetyczne, czyli Primalofty, Lifalofty, zamiast Gore-Texu jakakolwiek inna kurtka membranowa, uwaga, bardzo ważne, z kapturem i żeby nie miała podszewki, bo wtedy jak nie ma podszewki, czyli jest tak zwana trójwarstwowa, ona się będzie chowała do bardzo małych rozmiarów i łatwiej nam nią będzie upchnąć, nawet do miejskiego plecaczka, jakby nas gdzieś złapała burza czy deszcz w lecie.
A jakie z tego wnioski? A następujące, że musimy w takim razie umówić się na kolejną rozmowę. I tego się trzymajmy.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że szybko zrobimy kolejny odcinek.
Do miłego.
Do miłego.